Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela Adwentu, rok B. Z proroctwa Izajasza. Wielkim szczęściem z powodu Pana radować się będą. Niech dusza moja weseli się za sprawą Pana. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uwielbia dusza moja Pana. Duch mój weselem się napełnił dzięki Bogu, mojemu Zbawicielowi. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Oby sam Bóg pokoju uświęcił was doskonałych i oby wasz duch zachowany został pełny, i dusza, i ciało, bez nagany na przybycie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Jana. Nie był on światłem, lecz aby stał się świadkiem owego światła. Siostry i bracia, przed nami trzecia niedziela Adwentu, nazywana niedzielą radości albo niedzielą radosną. Gdybyśmy nie zaśpiewali żadnej pieśni na rozpoczęcie liturgii, usłyszelibyśmy fragment z listu apostoła Pawła do Filipian jako antyfonę wprowadzającą nas w tajemnicę tej liturgii. 4:4-5. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powiadam, radujcie się. Pan jest blisko. I rzeczywiście wszystko, co daje nam dziś Kościół, świadczy o tym, że Bóg jest bliski, że Bóg jest blisko każdego z nas. Najpierw to wezwanie do radości, które wprowadza nas w Eucharystię. Również kolor szat liturgicznych. Dziś zaleca się kolor różowy. Podobno jest to kolor, taki rozbłysk, który można zauważyć, kiedy się obserwuje wschód słońca. Jest taki moment, kiedy poświata wschodzącego słońca przybiera właśnie różowy kolor, różany. Chrystus jest nazywany wschodzącym słońcem, choćby w pieśni Zachariasza. Teologia chrześcijańska kazała budować kościoły, w których ołtarz był skierowany ku wschodowi. Bóg, który przychodzi, który wstaje. Poranna msza święta często wiązała się z tym, że przez rozetę nad ołtarzem przenikało światło wschodzącego słońca. Tak jakby Pan sam rozświetlał nie tylko ciemność naszego serca i ciemność Kościoła, ale zapraszał do tego, by doświadczyć życia, by doświadczyć łaski. I dla mnie osobiście, oprócz antyfony na wejście, różanego koloru ornatu, jest jeszcze jeden powód do radości. Pan Bóg sprawił, że właśnie dziś możemy znów wspólnie usiąść do Słowa i dzielić się tym, co Bóg chce nam objawić. Dzielić się wolą naszego Ojca, który jest w niebie, a przecież wiemy, że Jego pragnieniem jest nasze szczęście. To dla mnie również ogromny powód do radości i przede wszystkim jestem wdzięczny Bogu na pierwszym miejscu i wam wszystkim, którzy modliliście się za mnie, gdy byłem w szpitalu i walczyłem, choć tutaj mógłbym zacytować świętego Pawła, nie ja, co prawda, ale łaska Boża ze mną. I później, kiedy od uroczystości Wszystkich Świętych jestem z powrotem w swoim domu na Rogatce, próbuję dojść do siebie. Zresztą słyszycie, że brzmienie i barwa głosu jeszcze nie taka, do której chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy. Z woli Pana Boga albo po prostu z Jego zgody, kiedy opuściłem oddział chirurgiczny, mówiłem z ogromnym trudem. Taki jest to czas. Ale tym bardziej cieszę się, że dzisiaj możemy znów razem usiąść przy słowie naszego Boga. A zatem, proroctwo Izajasza, fragment 61 rozdziału. Zatrzymał mnie werset 10, ponieważ jest to też moje osobiste doświadczenie. Wielkim szczęściem z powodu Pana radować się będą. Niech dusza moja weseli się za sprawą Pana. Wiele jest powodów do radości. Każdy z nas doskonale wie, jak wiele różnych spraw, wydarzeń, przede wszystkim spotkań, relacji, naszych znajomości, przyjaźni, miłości sprawia nam radość. I wiemy również, że możemy sprawiać radość innym, naszym siostrom i braciom. Obecnością, słowem, modlitwą, wiele sposobów, wiele środków. Każdy z nas ma prawie nieograniczone możliwości w tym obudzeniu radości w drugim człowieku. A Izajasz w przepięknej pieśni rozpoznaje Boga jako źródło swojej radości i tak naprawdę radości całego narodu. Za sprawą Pana mogę się cieszyć tym, co rozpoznaję w mojej codzienności, tymi, których rozpoznaję, których się uczę, z którymi trwam w przyjaźni, rozwijam relacje, kocham. Wszystko za sprawą Pana, dzięki Bogu, który jest miłością. I dlatego początek tego rozdziału, kiedy uświadomimy sobie, że źródłem naszej radości jest Bóg, że mój uśmiech jest dziełem Bożym, jest sprawą Pana. Jego to interesuje, Jego to obchodzi. To rzeczywiście czyta się ten 61 rozdział od pierwszych wersetów jako niesamowitą łaskę. Duch Pana nade mną, dlatego On mnie namaścił. I może dlatego również nie usłyszymy końcówki drugiego wersu. Być może wielu uczestnikom liturgii umknie ten brak. Abym ogłosił rok łaskawego przyjęcia u Pana, albo w przekładzie Biblii Tysiąclecia, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Tutaj liturgiści postawili kropkę. Natomiast w tekście mamy ciąg dalszy. I dzień odpłaty, abym przekazał pociechę wszystkim udręczonym. W przekładach Biblii Tysiąclecia pojawi się słowo nie tylko obwieszczał rok łaski Pańskiej, ale również dzień pomsty naszego Boga. Dokładnie w taki sposób, w taki sam sposób Chrystus, kiedy przyszedł do swoich, do Nazaretu i otworzył zwój proroctwa Izajasza i zaczął śpiewać właśnie ten tekst, który jest jego charakterystyką, który mówi o nim. Dokładnie w tym samym miejscu, co redaktorzy lekcjonarza, urwał. I wtedy ewangelista zanotował, oczy wszystkich były w nim utkwione, zawieszone na jego wargach. Oni wszyscy wiedzieli, ci, którzy słuchali Chrystusa, mieli świadomość, że tam jest jeszcze jedno zdanie, to, które przecież jest tak ważne. Czas pomsty, dzień pomsty naszego Boga. Wreszcie nas Bóg uwolni, wreszcie zobaczymy, że to, co jest naszą przeszkodą, wszyscy nasi wrogowie zostaną zdeptani stopami Pana. A Chrystus urwał w tym miejscu właśnie po to, żeby pokazać, że zwycięstwo dokona się na zupełnie innej płaszczyźnie. Zwycięstwo nie polega na wygraniu tych wszystkich zewnętrznych bitew i na uwolnieniu z okupacji rzymskiej, ale zwycięstwo Boga dokonuje się w sercu człowieka, który jest namaszczony Duchem Świętym, który potrafi się ucieszyć bliskością Pana bez względu na okoliczności życia, w których się znajduje. To jest wyzwanie, siostry i bracia. I każdy z nas dobrze o tym wie. Zresztą nie trzeba daleko szukać, ponieważ komentarzem do pierwszego czytania, do tego tekstu z Izajasza jest Magnifikat, hymn Maryi. I to pierwsze wezwanie, przy którym warto się zatrzymać dziś. Uwielbia dusza moja Pana, duch mój weselem się napełnił dzięki Bogu, mojemu Zbawicielowi. Tak jakby Miriam dopiero co usłyszała proroctwo Izajasza. My wiemy, że ona była zanurzona w Słowie Boga. To zanurzenie, ta jedność była tak wielka, że zupełnie zwyczajnie, a jednak niezwyczajnie zaowocowała nowym życiem. Słowo stało się ciałem. I wiedząc o tej tajemnicy, tryskając radością, biegnie do swojej krewnej, pędzi do Elżbiety i śpiewa tę pieśń. Źródłem mojej radości, źródłem radości mojego ducha, mojej duszy jest mój Zbawiciel, jest Bóg. Spojrzał na taką małość swojej służebnicy. On, mocny, tak wielkie rzeczy mi uczynił. Radość goni radość. Szczerze ufam, że kiedy będę sprawował Eucharystię, to zobaczę tę radość na twarzach moich sióstr i moich braci. Bo po prostu nie da się nie uśmiechnąć. Nie można zostać obojętnym wobec tej pieśni Miriam. Nie można zostać z kamienną twarzą, kiedy słyszy się proroctwo Izajasza. Przecież Adwent jest czasem oczekiwania świadomego i pełnego tęsknoty, o której wiemy, że ona się spełni. Może warto przypomnieć sobie ten czas dzieciństwa. Może choć raz mieliśmy w sobie właśnie tę ekscytację. Jeszcze nie ma tego, czego oczekuję, tego, kogo oczekuję, ale wiem, że za chwilę, że za moment. I te spodziewane przeze mnie uśmiechy w czasie liturgii absolutnie nie będą kłócić się z powagą tej tajemnicy, w której uczestniczymy. Tajemnicy świętowania życia, doświadczenia śmierci Chrystusa i radości zmartwychwstania. Przecież tym jest Eucharystia. Święty Paweł jest o tym przekonany. I dlatego właśnie w ostatnich wersetach pierwszego listu do Tesaloniczan powtarza to, o czym wszyscy wiedzą. Zachęcajcie się nawzajem. Budujcie jeden drugiego, jak też właśnie czynicie. I później kolejne wezwania od wersetu 12. Prosimy was, bracia, o to, żebyście pamiętali o tych, którzy wśród was ciężko pracują i o tych, którzy wam przewodzą w Panu i was pouczają. Żyjcie we wzajemnym pokoju. Wzywamy was, pouczajcie wyłamujących się, dodawajcie otuchy małodusznym, przygarniajcie słabych, bądźcie wielkoduszni dla wszystkich. Uważajcie, żeby nikt złem za zło nikomu nie odpłacał, lecz zawsze zabiegajcie o dobro i dla siebie wzajemnie, i dla wszystkich. I wreszcie to, co dotrze do naszych uszu w liturgii. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. I zdanie, które następuje bezpośrednio po tym tekście, który usłyszymy w czasie mszy świętej, módlcie się, bracia, i za nas. Kiedy zatrzymałem się dziś przed listem Pawła do Tesaloniczan, moje oczy spojrzały najpierw na to pragnienie, na tę prośbę, którą Paweł formuje w 25 wersecie 5 rozdziału. Módlcie się, bracia, i za nas. I od razu przyszedł mi na myśl papież Franciszek, który przecież przy każdej możliwej okazji prosi tych, którzy go słuchają, by się za niego modlili. Radość, którą mamy od Boga, która prowokuje do rozdawania siebie, do wielkoduszności, która uczy, jak dodawać otuchy braciom i siostrom, która zatrzymuje pokusę, by odpłacać złem za zło, która nie pozwala faworyzować jednych, a poniżać drugich. Ta radość pochodząca od Ducha Świętego sprawia, że modlimy się za siebie nawzajem, że w ten sposób również możemy sobie pomóc. A ponieważ wierny jest ten, który nas zaprasza i on spełni wszystkie swoje obietnice, jak to napisał Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, możemy bez żadnych wątpliwości zaufać Słowu, które stało się ciałem, zaufać tej miłości, uwierzyć na Słowo, naprawdę uwierzyć na Słowo. Wiemy dobrze, że za tym Słowem i dla tego Słowa, dla Słowa Boga, najpierw szedł i podporządkował temu Słowu całe swoje życie, a wreszcie stracił głowę Jan Chrzciciel. Ten, który już pojawił się w ubiegłym tygodniu w redakcji świętego Marka, ten, którego dzisiaj święty Jan, jeden z jego uczniów, stawia nam przed oczy. Pojawia się człowiek posłany od Boga, Jan mu na imię. Jan, który wie, kim jest, wie, jakie jest jego powołanie. Nie próbuje udawać, nie daje się ponieść fali popularności, nie staje się żadnym idolem. Człowiek, który ma świadomość, że nie jest godzien rozwiązać rzemienia u sandała tego, który idzie za nim, którego oni nie znają. Ten gest rozwiązywania sandałów zarezerwowany dla niewolników był również w prawie żydowskim związany z z formalnym przekazaniem komuś prawa do swojej własności. Rozwiązać sandał i podać go kontrahentowi, temu, który odtąd staje się posiadaczem mojej własności. Kiedy Jan wypowiada to słowo, wiemy, że przecież w taki sposób on się wyrażał o Jezusie, jasno zaznacza, ja nie mam prawa do własności Boga. Ten, który idzie za mną, który jest mocniejszy, on posiada to prawo. Ja nie wchodzę w jego buty albo w jego sandały, właśnie w taki sposób też można interpretować ten tekst. Nie wchodzę w jego buty, nie narzekam, nie rozmyślam, nie smucę się z tego powodu, że on jest większy. Przeciwnie, ja mam się umniejszać. Ta świadomość Jana, jego przekonanie, jego pokora nie tylko mnie ujmuje, nie tylko zawstydza, ale sprawia, że zadaję sobie dzisiaj to pytanie i myślę, że wielu z nas jest sprowokowanych dzisiejszą Ewangelią i tym, co mówi Jan, by zadać sobie pytanie, czy przypadkiem gdzieś już nie wdrapałem się na ten tron, który jest zarezerwowany dla Chrystusa? Czy nie roszczę sobie praw do nie swojej własności? Czy nie ulegam pokusie dyktowania Bogu warunków? Te pytania są bardzo ważne, również w kontekście tego słowa, które usłyszeliśmy zupełnie na początku, we wprowadzeniu. 8 werset 1 rozdziału Ewangelii Jana. Jan nie był światłem, lecz aby stał się świadkiem owego światła. Tożsamością Jana jest wezwanie do tego, by wskazać na światło. I dlatego ewangelista bardzo świadomie wkłada w usta Jana to przekonanie, że Chrystus jest tym, którego nie znają. Słowo użyte przez autora tekstu nie ma jedynie znaczenia znać, poznać kogoś. Ono mówi również o życiu w przyjaźni. To jest znajomość, dzięki której odkrywa się kolejne tajemnice. Odsłania się to, co jest w drugim człowieku i odsłania się siebie dla drugiego. To są wspólne tajemnice. To jest przyjaźń. To jest miłość. Co to znaczy znać Chrystusa? Piotr w decydującym momencie swojego życia powiedział: nie znam tego człowieka. Jezus kilka razy sam mówił do Żydów: nie znacie ani mnie, ani mojego Ojca. Poznać Chrystusa, być z Nim w przyjaźni, kochać, to ocalić, nie niszczyć, nie potępić. Ocalić i wybawiać. Dlatego modlitwa ma być spotkaniem w miłości. Pierwszy etap to spotkanie. Nie jakiś monolog, ale modlitwa jest po to, aby Boga poznawać, aby się z Nim spotykać, aby doświadczyć tej miłości i również, by otworzyć serce i dać Bogu swoją miłość, odpowiedzieć miłością wobec Niego i wobec sióstr i braci, którzy są przecież świątyniami Ducha Świętego, w których odbija się blask Bożego oblicza, światło Boże. Jan staje się świadkiem owego światła. Jan jest świadkiem Chrystusa. Bardzo mocne, bardzo oczywiste pytanie, które rodzi dzisiejsza Ewangelia, które stawia przed nami ten tekst. Czy jestem świadkiem Chrystusa? A właściwie, zaraz dalej, co mogę robić? W jaki sposób mam być świadkiem Jezusa dla innych? I nie ma tutaj schematycznych odpowiedzi. Nie można przyłożyć kalki albo jakiegoś szablonu, do którego trzeba się dopasować. Jesteśmy zaproszeni, by rozejrzeć się, by szeroko otworzyć oczy, by pytać Pana, by pytać naszego Ojca, który jest w niebie, co mogę zrobić, w jaki sposób mam żyć, na co mam dziś zwrócić szczególną uwagę, by inni zobaczyli światło, by nie żyli w ciemności, by ta tęsknota, która jest w każdym człowieku i którą również odzwierciedla ta ciemność czy półmrok, w jakim sprawujemy roraty. Tęsknimy, oczekujemy razem z Maryją, słuchamy jej magnifikat, słuchamy jej serca. Dajemy się poprowadzić, chwycić za rękę, by doświadczyć łaski, by doświadczyć światła, by inni dzięki nam poznali Pana, by zaprzyjaźnili się z Chrystusem, by Go pokochali. Tego wam życzę, siostry i bracia, na kolejne dni adwentowego oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Amen.
Słowo o słowie.